na cmentarzu, który jest przepięknie, przepięknie położony w takich widłach sosnowego lasu z widokiem na Odrę. Ocalam grob, nie tylko swego brata zaprosiłem na tę Eucharystię, ale wszystkich tam zgromadzonych. Pobłogosławiłem ich, pomodliliśmy się dziesiątkiem różańca i tutaj są. W momencie konsekracji będę ich umieszczał w promieniu miłosierdzia Chrystusowego. Bóg Ojciec daje nam swoje słowo na początek tej Eucharystii. Cieszę się Waszą obecnością tutaj. Kocham każdego z Was miłością pełną. Choć jest Was niewielu, ale to, co się dokonuje w Was, jest bardzo ważne. W tym czasie wyodrębniania reszty, której złożę mego Świętego Ducha. Pozwólcie się prześwietlać mojemu słowu. Zobaczcie, jak bardzo Wam brakuje mojego życia. Zapragnijcie mnie, Ojca, mojego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Przyjdziemy do Was i damy się Wam w niepokalanej Maryi. W podpisie Bóg Ojciec. Dziś będzie tak. Ja pierwszy odczytam Ewangelię, testament Jezusa Chrystusa przed Jego odejściem do Ojca. A to, co będziemy czytać, już Czesiu przeczyta z Apokalipsy, będzie już rozwinięciem tego testamentu duchowego Jezusa Chrystusa. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. Gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. A teraz posłuchajcie, na czym polega obecność Jezusa Chrystusa w Kościele.
Księga Apokalipsy, rozdział 1, wiersz od 9 do 20. Ja, Jan, wasz brat, współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby mówiącej: co widzisz, napisz księdze i poślij siedmiu kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamon, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. I mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników to jest siedem kościołów.
Oto Słowo Boże. Kim naprawdę jest ten, który o sobie mówi w tym tekście, który czytaliśmy, żeby wiedzieć, kim on wypowiedzi Jezus Chrystus. Tak, jako człowiek, jako baranek Boży, jako ten, który zgodził się na to, żeby być tym, który wierzy, że w śmierci ziarna jest głos, jest życie zwielokrotnione. Otwieram Ewangelię świętego Jana na rozdziale 7 i czytam od wiersza 37. W ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Zwróćcie uwagę, że święty Jan Apostoł mówi: Duch Święty jeszcze nie był dany, nie mógł być dany. Trzecia osoba Trójcy Świętej nie mogła być dana, ponieważ Jezus jeszcze nie zmartwychwstał. Nie był jeszcze barankiem Bożym w krzyżu i nie został, jako człowiek, nie został przebóstwiony, uwielbiony. A zatem ten Duch Święty, który stąpił w wieczerniku na apostołów, to nie był tylko Duch Święty. To był Duch Święty, który najpierw podczas chrztu w Jordanie uzdolnił Jezusa Chrystusa do tajemnicy Baranka Bożego, który mu przez 3 lata towarzyszył, a teraz po zmartwychwstaniu zechce przyjść z tą miłością Chrystusa z krzyża do tych, którzy uwierzyli. A uwierzyć to nie sprawa umysłu. Uwierzyć to sprawa woli. To zgodzić się, wybrać, żeby ta miłość była Panem w moim wnętrzu. Ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Chrystus zmartwychwstały jako człowiek, w tym wypadku jako Duch Święty, przychodzi z tym, co dla nas zyska. A przychodzi 7 darami Ducha Świętego do gmin chrześcijańskich, żeby ich ożywiać, żeby być ich mądrością i mocą. Potwierdzeniem tego, że to chodzi o Ducha Świętego, jest końcówka tego tekstu, że Duch Święty chce z nas stworzyć z gmin chrześcijańskich świecznik, a wiemy, że herbem Boga Ojca to są 2 tablice dekalogu, herbem Syna Bożego jest krzyż, a herbem Ducha Świętego to jest świecznik. Zatem chciałbym, żebyście wiedzieli tutaj, że Chrystus zmartwychwstały przychodzi, żeby dać nam swego Ducha w Duchu Świętym. Ja, Jan, Wasz brat, współuczestnik w ucisku i w królestwie i wytrwałości w Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa i świadectwa Chrystusa. To dzieje się za cesarza Domicjana. Z tym kultem boskim cesarza było tak, że to się zaczęło, o tym będziemy mówić, w Smyrnie. Smyrna, jedno z miast w Azji Mniejszej, zainicjowało kult boski cesarów. Najpierw kult boski Imperium Rzymskiego pod postacią bogini Romy. Ponieważ jednak te narody podbite przez Rzymian bardzo szybko pod władzą Rzymian doszły do ogromnego dobrobytu. Ponieważ wtedy świat był rozbity, każde miasto bez mała stanowiło nowe królestwo, miało królów, były nieustanne wojny między tymi miastami, królikami. Wszyscy wszystkich zwalczali. Nieustanna wojna, kiedy przyszli Rzymianie, umiarkowane podatki nałożyli i była cisza. Wyciszyli wszystkich kacyków, którzy z sobą walczyli. I to było wielkie dobrodziejstwo. Zaistniała tak zwana Pax Romana, pokój rzymski. Ten pokój rzymski był bardzo pożyteczny w czasach apostolskich, ponieważ Jezus przychodzi, by im dać Pax Christiana, pokój Chrystusowy. Tak, jeszcze zacząłem mówić o tym kulcie cesarów. I cesarowie najpierw się bronili przed tym kultem. Cezar August, kiedy go o to prosili, to zgodził się jedynie poza terenem Włoch. Poza terenem Włoch. Niechętni byli temu. Ale z czasem zasmakowali. Jak gdyby punktem kulminacyjnym pragnienia być ubóstwianym jest cesarz Domicjan, który nie tylko zgodził się na swój kult w Wielkim Imperium Rzymskim, co więcej, od senatorów rzymskich domagał się takiego kultu. Został ustanowiony Dzień Cezara. I aluzję do tego tutaj Jezus robi, doznałem zachwycenia w Dzień Pański. Dzień Cezara. W tym dniu w całym Imperium Rzymskim musieli się zgromadzić wszyscy obywatele, ale też i podwładni, i przed czy portretem, czy popiersiem Cezara, gdzie płonął ogień, trzeba było rzucić szczyptę kadzidła, wypowiadając słowa: Ty jesteś moim Bogiem i Panem. Oczywiście na to nie mogli się zgodzić chrześcijanie, bo dla nich Panem i Bogiem był Chrystus zmartwychwstały, ta miłość z krzyża. Przez to ujawniali się chrześcijanie. Chrześcijanie, nie mogąc tego uczynić, automatycznie przyznawali się, kim są. To było poczytywane za zdradę Cezara, za zdradę Imperium. I byli prześladowani jako wrogowie państwa rzymskiego, Imperium Rzymskiego. Wyspa Patmos była miejscem zesłania, miejscem internowania przede wszystkim właśnie chrześcijan. I tam wśród tych chrześcijan, wyznawców Chrystusa, znalazł się święty Jan Apostoł i tam otrzymuje Apokalipsę. Najwidoczniej nie było to tak bardzo ciężko, skoro miał czas na pisanie, na spisywanie tych tekstów natchnionych. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański, posłyszałem ze sobą potężny głos, jakby trąby. Jest to aluzja do sądu, że przez Cezara, Domicjana, dokonuje się także sąd nad wartością gmin chrześcijańskich, ich wiary, czy oni są zdolni do męczeństwa jak Jezus Chrystus. Co widziałeś, napisz księdze i poślij siedmiu kościołom do Efesu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Po kolei będziemy przechodzić te kościoły, listy skierowane do tych gmin, a w gruncie rzeczy te listy są skierowane do wszystkich parafii w Kościele Jezusa Chrystusa. Co jest najważniejszego w tym przeczytanym tekście? Co Jezus mówi do świętego Jana Apostoła na tym zesłaniu, na tym internowaniu? Przestań się lękać, o mój Kościół. Jemu się wydawało, że to już koniec dzieła jego mistrza. Skoro tak wyczyszczali całe Imperium Rzymskie z chrześcijan. Przestań się lękać. Domicjan nie tylko, że nie niszczy mego kościoła, ale Domicjan służy memu kościołu. Dlaczego? Najpierw Jezus przez te słowa przestań się lękać nawiązuje do tego, o czym mówił w Ewangelii Mateusza wtedy, kiedy po pierwszej zapowiedzi tajemnicy krzyża, gdzie i jak on będzie Mesjaszem, wtedy wiara w uczniach podupada, są zakłopotani. Jezus trzech z nich, Piotra, Jana i Jakuba, bierze na Kubę i tam przemienia się wobec nich, zapowiadając tym samym zmartwychwstanie, że on przez krzyż wejdzie w zmartwychwstanie w przebóstwieniu. I tam Jezus w czasie przeistoczenia mówi do apostołów: przestańcie się lękać, to nie będzie klęska, mój krzyż, moja śmierć, to będzie początek wielkiego triumfu. Przestańcie się lękać. Również przez te słowa Jezus przywołuje księgę Daniela ze Starego Testamentu, taki moment, kiedy znowu pewien władca z Azji Mniejszej, Antioch Epifanes IV, o którym mówią księgi machabejskie, postanowił całkowicie zniszczyć wiarę w Boga Jahwe w Izraelu. Zlikwidować. A tymczasem on sprawił, że właśnie odrodziła się wiara w Boga Jahwe. Ponieważ wtedy nastąpił zryw powstańczy spowodowany przez ród Machabeuszu i ostatecznie ten władca przegrał. Epifanes, to znaczy tyle samo, co objawiający sobą Boga. Nie bójcie się. Jezus do nas po wsze czasy mówi tak, w tym momencie, w tym miejscu. Mego kościoła nigdy nie będzie niszczył wróg zewnętrzny. Jedynie będzie oczyszczał mój kościół, moich wyznawców, będzie testował, sprawdzał, czy rzeczywiście mnie do końca wybrali. Bo dramat chrześcijaństwa dzisiaj polega na tym, nie tylko dzisiaj, że Chrystus nie jest ani do końca odrzucony, ani przyjęty. Ani odrzucony, ani przyjęty. No, tam się pójdzie do kościoła wielkiego dzwonu, odstoi. No i mam nadzieję, że jakoś się załapie w momencie śmierci na życie wieczne, na to niebo. I to jest dramat Jezusa Chrystusa. Lękajcie się pozornego chrześcijaństwa, półchrześcijaństwa, ćwierć chrześcijaństwa. Tak jak my dzisiaj musimy się lękać ćwierć lekarzy, ćwierć inżynierów, bo taki dom się zawali. A lekarz myśli na tamten świat nas. Albo ja do końca żyję chrześcijaninie, właściwie on pozwala mi w sobie żyć, albo nie jest chrześcijaninem. Gdyby nie było prześladowań w ciągu trzech pierwszych stuleci, to Kościół byłby zalany herezjami. Ponieważ chrześcijaństwo, Ewangelie wnosiły taką świeżość nowych myśli, inspiracji, że do win chrześcijańskich zaczęły się wlewać spore tłumy, że tak powiem, myślicieli, filozofów, szczególnie greckich, tak zwanych Nikolaitów, o których Apokalipsa będzie wspominać, którzy mieli już własną wizję, własną syntezę filozoficzną, no a teraz jeszcze uzyskali nową inspirację. I Chrystus mówi, że chrześcijaństwo nie polega na wiedzy, tylko chrześcijaństwo polega na decyzji. Na decyzji, czy się zdecydowałeś dać miłości z krzyża chwalebnego swoje życie, czy pozwalasz, żeby to kapłaństwo z krzyża zaistniało w tobie. Prześladowania jedynie czyściły i mobilizowały chrześcijan do tego, żeby rzeczywiście Chrystus na nowo umierał za rodzinę ludzką. Bóg Ojciec z kolei w chrześcijanach składał ofiarę Izaaka. Izaaka. W każdym chrześcijaninie zbawiane były narody, ludzkość, cała imperium była zbawiana. Wiemy, że sytuacje graniczne, jakie nieraz życie ludziom dają, sprawiają, że ludzie wychodzą z przeciętności, z byle jakości. To samo się działo w czasie męczeństwa w pierwszych wiekach. Nie wróg zewnętrzny będzie niszczył Kościół. Wróg zewnętrzny przyjdzie prosić o zbawienie. Cezar, ci, którzy prześladowali chrześcijan, oni przychodzą prosić o zbawienie. Oni na chrześcijan składają swój grzech. I ich życie wieczne zależy od postawy chrześcijan. Krótko mówiąc, Domicjan sprawiał, że nie było chrześcijaństwa kosmetycznego. My dzisiaj mamy takie chrześcijaństwo kosmetyczne. Kosmetyka. Tutaj coś tam tego, tu podmaluję, tam podmaluję, tu przyjdę, coś, czegoś tam poszukam, a nie jest to pełny wybór Jezusa Chrystusa. Tym samym Domicjan sprawiał, że naprawdę Kościół stawał się Kościołem czystym, jasnym, przeźroczystym, prawdziwym znakiem Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Ale teraz będę dalej czytał i podpowiadam, jak to rozumieć. Obróciłem się, by ujrzeć, co za głos się do mnie mówił. I obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników. Gminy są tutaj nazywane świecznikami, złotymi świecznikami. I na końcu to samo się powtórzy. Jezus Chrystus, Duch Święty, będzie wymieniał kolejne dary Ducha Świętego przez takie określenia, jak że jest ubrany, przepasany złotym pasem, głowa jego i włosy są białe jak wełna, jak śnieg. Otóż to są wszystko tytuły, które później Jezus Chrystus będzie powtarzał w związku z listem do każdej gminy chrześcijańskiej. Będzie wymieniał pewien typ daru Ducha Świętego, którego brakuje w danej gminie. Dlaczego jest ważne, żeby gmina chrześcijańska przypominała świecznik, czyli była pełną daru Ducha Świętego? Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian tak mówi: różne są dary łaski, lecz ten sam Duch Święty. Różne też są rodzaje posługiwania, lecz jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch Święty dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu dar proroctwa i tak dalej, i tak dalej. Otóż dary Ducha Świętego są udzielane we wspólnotach ludzkich w ten sposób, żeby członkowie danej grupy byli sobie niezbędni. Duch Święty nikomu nie daje wszystkich darów. Tylko jeden dar, jednemu dar posługiwania, drugiemu dar rozumienia słowa i oni mają się uzupełniać. Chodzi o to, żeby byli członkowie sobie potrzebni, niezbędni. Z Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego będą wypływać dary Ducha Świętego i będą rozdzielać tym, którzy Jezusowi zawierzają swoje życie. Żeby jeszcze pełniej zrozumieć, dlaczego Chrystus chce widzieć gminy chrześcijańskie jako świecznik, przeczytaj teraz z proroka Izajasza. Ja jeszcze coś dopowiem na ten temat. Taki tekst, rozdział 11, gdzie po raz pierwszy Duch Święty zapowiada dary Ducha Świętego.
Księga Izajasza, rozdział 11, od 1 do 11. I wyrośnie różdżka z pnia jest swego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na nim duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej, nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek, a raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rozgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlańciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę igrać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmij. Zła się nie będą czynić, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze.
Pod koniec, w formie poetyckiej, Duch Święty mówi, że dary Ducha Świętego zmierzają ku temu, że zaistnieje idealna wspólnota, nawet gdyby człowiek był na poziomie zwierzęcia, że zwierzęta, które normalnie nie są w stanie współistnieć, stają się jednością, stają się znakiem. Otóż Jezus dlatego był skuteczny w nauczaniu, ponieważ czynił znaki, czyli cuda, które uwierzytelniały to, co On głosił, że to jest od Boga. Apostołowie też mieli ten dar, że głosili i czynili cuda, uwierzytelniali. Cuda były znakami, które nie wymagały wiary, ale rodziły wiarę w to, co było wcześniej powiedziane. Jeżeli Jezus mówi, że gmina chrześcijańska musi być na poziomie świecznika, wspólnotą, to chcę powiedzieć, że Kościół wtedy będzie Kościołem Chrystusa, będzie skutecznym w apostolacie, jeżeli to, co się głosi w łonie danej gminy, danej wspólnoty, będzie uwierzytelnione przez fakt, że mają jeden umysł, jedno serce, że tworzą wspaniałą wspólnotę. Że ludzie, którzy normalnie odczuwają w stosunku do siebie pewien dystans, mają bariery, niechęci, tego nie ma. Wszystko jest przetopione przez miłość, życzliwość, przebaczenie. I Kościół w epoce Ducha Świętego wróci do tego, że nie tylko będzie głosił, ale sam Kościół jako gmina będzie znakiem, będzie swoistym cudem, który nie wymaga wiary, ale będzie rodził wiarę, że coś takiego jest możliwe. I początek takiego świecznika był właśnie w Jerozolimie, w gminie chrześcijańskiej. Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy wypowiada takie słowa, że proszę Ojca o to, byście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was miłowałem. Dalej, żebyście byli jednością, tak jak ja jestem jednością z Ojcem. I motyw się powtarza taki. Aby świat poznał. Kiedy zaistnieje ten cud wzajemnej życzliwości, miłości, przebaczenia, jedność, świat pozna, że to tutaj jest Bóg, tutaj działa Bóg. Jeżeli chrześcijaństwo teraz jest podzielone, to jest antyznak. Dlatego Kościół Chrystusa będzie wydany na nowo, poddany wielkiemu, ogromnemu oczyszczeniu. I cały czas będziemy mieli poprzez katechezę tych siedmiu listów do siedmiu gmin próbę, żeby poprzez, no może powiem tutaj o Domicjanie, że Domicjan sprawiał, że pod pojęciem Kościoła Chrystusowego nie mógł się ukryć zły duch szatan. Nie mógł się ukryć. Ponieważ tylko ten, kto miał w sobie już prawdziwe życie, życie wieczne, życie Boże, był w stanie poddać się męczeństwu. I to tyle dzisiaj tytułem wstępu do Apokalipsy. Jutro już wejdziemy w normalny rytm. Będziemy czytać najpierw list do Efezu i odpowiednią przypowieść z Ewangelii Mateusza. List do Efezu odsłoni pewien dramat, który wiecznie istnieje w łonie chrześcijaństwa, tak zwane lenistwo w sprawach najważniejszych. Lenistwo, żeby poznać Pismo Święte, parszywe lenistwo, a po co, a na co? I drugi moment lenistwa, drzewo życia, krzyż. Czy ja zgadzam się, żeby ze mnie Chrystus uczynił drzewo życia dla innych, żeby mogli zrywać owoce miłości i miłosierdzia? Lenistwo będzie dotykać i po dziś dzień dotyka Pisma Świętego w życiu chrześcijan i życie przymierzem z krzyża, tam, gdzie Jezus jest daleki od lenistwa. Ogromny to był trud Jego oddania w fakcie, że wziął na siebie jako baranek Boży nasze grzechy. I z kolei przypowieść powie, jak z tego wyjść. Lekarstwo. Za to, że Bóg nas tutaj zgromadził, będzie nas prześwietlał, proponował lekarstwo i przygotowywał na epokę Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.